Poranek Wnet, jest godzina 7.35, jest 23 stycznia 2018 roku. Rozmawialiśmy o skomplikowanych sprawach ochrony środowiska i klimatu, a teraz zajmiemy się polityką międzynarodową. Przenosimy się na Daleki Wschód. Jest czas podsumowania różnych rzeczy. Jest czas podsumowania także prezydentury Donalda Trumpa. Prezydent Donald Trump już przez rok, jak mówią, od roku, jak mówią złośliwi, usiłuje zarządzać Ameryką i światem za pomocą Twittera. Jak to wygląda z perspektywy Dalekiego Wschodu? To jest pytanie do pani Hanny Shen, która jest na Tajwanie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. No rzeczywiście, trochę za pomocą Twittera także Donald Trump próbuje tutaj w Azji. Chyba trochę postraszył Koreę Północną, bo nawet sam prezydent Korei Południowej Moon Jae-in przyznał, że taka ostra retoryka Trumpa, między innymi prowadzona na Twitterze, doprowadziła do ostatnich rozmów Seulu z Pjongjangiem, ale chyba to nie jest najważniejszym efektem tej rocznej polityki Trumpa w Azji. Najważniejsze jest to, że Trump zwracając uwagę na zagrożenie Korei Północnej, mówił jasno, że nie byłoby tego zagrożenia, gdyby nie inne państwo w Azji, Chiny komunistyczne, które wspierały i wspierają reżim Kim Jong-una. I właśnie takiemu nowemu porządkowi światowemu budowanemu przez Pekin, Trump w ciągu tego roku swojego administrowania próbuje zbudować jakiś sojusz, który będzie w stanie przeciwstawić tej wizji, chińskiej wizji świata. I pierwszy sygnał takiej współpracy dał w czasie swojego przemówienia, w czasie pobytu w Wietnamie na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, kiedy zaprosił do współpracy w regionie Indo-Pacyfiku inne państwa azjatyckie i jasno powiedział, na jakich zasadach ta współpraca miałaby wyglądać. Do tej współpracy mogły przystąpić państwa, które szanują rządy prawa, prawa jednostki, wolność żeglugi i przelotów. Oczywiście wszystkie te zasady łamią Chiny, więc było od razu wiadomo, że jest to taka próba budowy sojuszu wymierzonego w Chiny. I kilka tygodni temu Trump to potwierdził, kiedy w trakcie przedstawiania strategii bezpieczeństwa narodowego mówił właśnie o Pekinie jako o państwie, które promuje represyjną wizję porządku światowego. Wymienił Chiny obok Rosji jako strategicznego rywala Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu potwierdził to sekretarz obrony USA Jim Mattis, przedstawiając strategię obrony narodowej. Także powiedział jasno, że zagrożeniem dla USA są przede wszystkim w tej chwili Chiny i Rosja, które rozwijają zdolności wojskowe. I odbywająca się w tej chwili, kiedy do państwa mówię te słowa, wizyta Mattisa w Azji Południowo-Wschodniej, najpierw w Indonezji, a potem w Wietnamie, to też jest taka próba właśnie budowania tego sojuszu w Azji, tutaj państw, które będą w stanie, będą próbować przeciwstawić się tej nowej wizji państw, nowego porządku budowanego przez Pekin. Myślę, że ten rok Trumpa dla Azji to taka wiadomość, wracamy tu do Azji, budujemy sojusz, widzimy, że największym zagrożeniem są właśnie Chiny. To jest na taką dużą skalę, ale jest jeszcze coś, o czym chciałabym wspomnieć, o tym się rzadko mówi. Także w kwestii wartości praw człowieka Trump wniósł coś nowego. Trumpa bardzo często przedstawia się jako takiego wyrachowanego biznesmena, który zainteresowany jest tylko dobrymi dealami, a prawa człowieka czy wartości go nie interesują. To jest, Azja także pokazuje, że to jest nieprawda i bardzo często o tym mówi Bob Fu, to jest Chińczyk, który w latach 90. uciekł z Chin, stworzył w Stanach Zjednoczonych taką organizację China Aid, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. I on mówi, że bardzo często na ten problem prześladowanych chrześcijan starał się zwrócić uwagę administracji Obamy, i drzwi były dla niego zamknięte. Zupełnie inaczej stało się, gdy przyszedł do władzy Trump. Trump nie tylko słucha tego, nie tylko urzędnicy jego administracji mówią, że te prześladowania chrześcijan w państwach takich jak Chiny, Wietnam czy Korea Północna wzrastają, ale starają się pomagać tym prześladowanym ludziom. I ja kilka razy tutaj także w Radiu Wnet mówiłam o takich przypadkach Chińczyków, którzy uciekli między innymi poprzez Tajlandię do Stanów Zjednoczonych. Takie akcje nie byłyby możliwe, gdyby nie było wsparcia administracji Trumpa. Także podnoszenie tej kwestii właśnie łamania praw człowieka, ogromnego wzrostu prześladowań chrześcijan w zeszłym roku w Azji, między innymi w Chinach, Korei Północnej, w Wietnamie, także podnoszenia kwestii wymuszanych aborcji, to jest nadal polityka prowadzona przez państwo chińskie i także o tym Trump na arenie międzynarodowej mówi, to jest zupełnie coś nowego, odmiennego od poprzednich, zwłaszcza od poprzedniej administracji Obamy.
kiedy Trump zaczynał swoją drogę prezydencką, wycofał się z porozumienia transpacyficznego. Wielu obserwatorów polityki międzynarodowej twierdziło, że to niszczy amerykańską politykę w Azji, że to porozumienie było filarem budowania tego sojuszu wokół Ameryki, sojuszu ekonomicznego, ale przecież też politycznego przeciwko Chinom. Jak to w tej chwili wygląda?
Być może takie sygnały nadal są, między innymi Japonia troszeczkę podnosi tą kwestię, ale wydaje mi się to, że to, co w tej chwili Trump proponuje Azji, właśnie ten sojusz w ramach regionu Indo-Pacyfiku, zawierania dwustronnych umów gospodarczych, a jednocześnie współpracowania także w kwestiach militarnych i stawiania czoła zagrożeniom, jakie w tym regionie stanowią Chiny. Wydaje mi się, że wielu z sojuszników Stanów Zjednoczonych uspokoiło, zwłaszcza, że bardzo często za tym idą konkretne kroki. Na przykład Tajwan jest tu takim dobrym przykładem. Trump nie tylko zrozmawiał z prezydentem Tajwanu, pierwszy raz od ponad 40 lat doszło do takiej rozmowy obu przywódców państw, ale także zgodził się na sprzedaż broni Tajwanowi, a więc wzmocnieniu zdolności obronnych wyspy. Także zdecydował o tym, że okręty amerykańskie będą mogły zawijać do portów tajwańskich. To jest także jasny sygnał dla takich państw bezpośrednio, że Stany Zjednoczone będą je wspierać, będą je bronić.
Odejdźmy na chwilę od polityki Trumpa. Ukazała się kolejna już publikacja w Watykanie jednego z watykanistów rzymskich, który pisze o tym, że wielkim marzeniem papieża, zresztą przecież to nie jest marzenie, pierwszy papież, który o tym marzy, jest podróż do Chin. Jak w tej chwili wyglądają relacje Watykanu z Chinami?
Rzeczywiście papież w wielu wypowiedziach, wielu także urzędników z Watykanu mówiło na ten temat, że marzeniem papieża jest udanie się do Chin. Toczone są także rozmowy między innymi w tej kwestii, ale także nawiązaniu jakichś bardziej oficjalnych relacji Watykanu z Rzymem. Niestety to wszystko odbywa się w momencie, kiedy rosną prześladowania wobec chrześcijan w Chinach, ale nie tylko. I to jest takie coś, co jest troszeczkę niezrozumiane przez katolików w samych Chinach. Oni uważają, że to jest taki moment, kiedy te rozmowy nie powinny być prowadzone, kiedy właśnie Watykan powinien więcej mówić nie o możliwej wizycie papieża w Chinach, ale właśnie o tym, co się dzieje z chrześcijanami. Kilka tygodni temu jedna z chrześcijanek za prowadzenie takich studiów biblijnych trafiła do więzienia na 3 lata. Wiemy o tym, że w czasie świąt Bożego Narodzenia była w Chinach prowadzona kampania walki z Bożym Narodzeniem. Pewnie Państwo także widzieli w mediach kilka przypadków niszczenia kościołów, burzenia kościołów, w tym katolickich także kościołów w Chinach w ciągu ostatnich miesięcy. To wszystko dzieje się tam na taką skalę, że wielu katolików, wielu chrześcijan mówi, że te prześladowania przypominają im okres prześladowań chrześcijan z czasów rewolucji kulturalnej.
To jest coś, co będziemy dalej obserwować. Wracając do polityki Donalda Trumpa, są też te mniejsze kraje wokół tych mocarstw największych azjatyckich, takie jak Wietnam, takie jak kraje Indochin, takie jak Filipiny nie są mniejszym krajem. W każdym razie kraje, które nie mają statusu mocarstw, natomiast bardzo są ważne w polityce międzynarodowej. Czy tam jakoś została odczuta ta nowa amerykańska polityka?
Tak, i Trump rzeczywiście dał to wyraz temu, że jedną z swoich najdłuższych do tej pory wizyt zagranicznych właśnie odbył w Azji, między innymi był to Wietnam, poza Chinami był to także Wietnam. Oczywiście byli to także sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a więc Korea Południowa, Japonia, ale był to Wietnam. W tej chwili w Azji Południowo-Wschodniej jest sekretarz obrony Jim Mattis. Także widać, że w tą sferę współpracy w regionie Indo-Pacyfiku administracja Trumpa próbuje wciągnąć także kraje, które tak jak Wietnam na przykład mają problemy z Chinami. Wietnam toczy spory z Chinami w kwestii regionów na Morzu Południowochińskim. Także zacieśnia się współpraca Wietnamu i Stanów Zjednoczonych militarna. Także widać, że jest oferta Stanów Zjednoczonych wobec tych mniejszych krajów w związku z narastającym zagrożeniem chińskim w tym regionie.
Geopolityczne szachy cały czas trwają. Co jakiś czas pani Hanna Shen z perspektywy środka świata, czyli Chin, a raczej Tajwanu, to też Chiny, nam o tym opowiada. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Ja też dziękuję, ale jeszcze, jeżeli można, minutę chciałabym...
Proszę bardzo.
wspomniałam o postaci Boba Fu. W Polsce wyszła książka tego pastora. Nosi tytuł Tajny agent Boga. Bardzo Państwu polecam. Jest to nie tylko historia człowieka, który żyjąc w komunistycznym reżimie nawrócił się na chrześcijaństwo, ale także taki opis dość przystępnym językiem tego, co dzieje się w komunistycznych Chinach. W Polsce tematem chińskim wiele osób się interesuje, także to jest taka naprawdę konieczna lektura. Bob Fu, Tajny agent Boga. Bardzo polecam.
Radio Wnet też poleca. Bardzo dziękuję. Hanna Shen z Tajwen, z Tajpeju dla Poranka Wnet.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, jest godzina 7:45.